Аудио.
Визуальный.
Dzień dobry lub dobry wieczór. Z tej strony Karol Szafraniec, filmoznawca, kulturoznawca, edukator filmowy, a to jest podcast audiowizualny, czyli podcast, w którym opowiadam o tym, czego się słucha, co się ogląda i jak to czasami się łączy w ramach kultury, w ramach twórczości audiowizualnej, szeroko rozumianej. Przy czym jednak przede wszystkim opowiadam w swoim podcaście o kinie, o filmach, a czasami wychodzę też troszkę w inne audiowizualne rejony. Natomiast w tym odcinku jak najbardziej będę znów zajmował się kinem i będę wracał do animacji, to do japońskiej animacji, do anime, czyli do czegoś, o czym wiele opowiadam w tym podcaście, od czego zacząłem w ogóle przygodę z tym podcastem, bo zacząłem od opowieści o rozbudowanej opowieści o Studiu Ghibli i o Hayao Miyazaki. Natomiast ten podcast jest też poniekąd powiązany, ten odcinek poniekąd powiązany z tym, że jestem edukatorem filmowym, bo edukacja filmowa wiąże się z tym, że opowiada się młodym ludziom o kinie. Zdarza mi się to robić w szkołach, zdarza mi się to robić w kinach, a czasami też na festiwalach filmowych. A jestem w tym roku partnerem festiwalu Młode Horyzonty, którego stacjonarna edycja zaraz się skończy, bo będzie ten festiwal stacjonarnie trwał do 6 października, ale będzie trwać jeszcze edycja online, także zapraszam do tego, żeby spojrzeć, co też Młode Horyzonty online'owo przygotowały. Bardzo wiele podczas Młodych Horyzontów w tym roku się działo. Między innymi była sekcja, z którą współpracuję, czyli sekcja Królestwo Anime. I podczas tej sekcji były pokazywane i nowsze, i starsze filmy, troszkę klasyków, ale też bardzo ciekawe nowe rzeczy, przede wszystkim film Barwy Dźwięków, to była właśnie nowa premiera, ale między innymi będzie, czy było można i będzie jeszcze można zobaczyć na tym festiwalu wielki hit, absolutnie wielki hit anime, niespodziewany hit, film, który wreszcie można zobaczyć w Polsce w kinie, czyli Twoje imię, Makoto Shinkaya, i właśnie o tym filmie, o tym reżyserze, o tym twórcy jest dzisiejszy odcinek, ale zanim przejdę do opowieści o Twoim imieniu, to powiem jeszcze, że ten film wciąż będzie można zobaczyć. Jeśli ktoś zaraz po premierze odcinka go słucha, to będzie można jeszcze ten film zobaczyć w kinie Muranów 6 października o godzinie 16. Natomiast jeśli ktoś chciałby jeszcze posłuchać mojego wstępu, bo będzie jeszcze jedna prelekcja, to również 6 października o godzinie 18 w Kinotece będę opowiadał o Chłopcu i Czapli, czyli najnowszym filmie Hayao Miyazakiego. Z pewnością wiele osób już ten film widziało, ale ja myślę, że warto do tego filmu wracać. Z każdym obejrzeniem kolejnym Chłopca i Czapli coś nowego się w tym filmie odkrywa i również Chłopiec i Czapla powróci w audiowizualnym. Będzie jeszcze więcej na temat tego w przyszłości, bo Chłopiec i Czapla wiąże się z takim troszkę, powiedziałbym, zaginionym odcinkiem mojego podcastu, ale niedługo wszystko wyjaśnię. Ale dzisiaj współpraca z Młodymi Horyzontami i właśnie film Twoje imię, Makoto Shinkaya. No i jest to film, o którym, jeśli ktoś nie słyszał, to warto, żeby usłyszał, dlatego właśnie, że jest to film, który troszkę zmienił oblicze animacji czy całego przemysłu animacji japońskiej w ostatniej dekadzie. W jakimś sensie przywrócił pozycję tej japońskiej animacji w czołówce światowej animacji. W jakimś sensie sprawił, że Japończycy znowu uwierzyli, że ich kino, ich popkultura ma znaczenie nie tylko w ich kraju, ale ma też znaczenie globalne. Wiadomo, że w związku z pewnymi problemami, z pewnymi wydarzeniami, troszkę ta japońska kultura złapała w ubiegłej dekadzie zadyszki i nie wiadomo było, w jaki sposób ona powróci, i między innymi właśnie Your Name, Twoje imię, to jest film, który sprawił, że znowu gdzieś ten przemysł japoński nabrał wiatru w żagle. Jak to się stało, to do tego za chwilę dojdę, ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście opowiem, skąd się Makoto Shinkai wziął, bo to jest niezwykle ciekawy twórca. I troszkę, kiedy się zastanawiamy nad kinem anime, nad japońską animacją, No to bardzo często oczywiście mówimy o Ghibli, mówimy o Miyazakim, zwłaszcza jeśli nie siedzimy jakoś bardzo mocno w tym temacie, no to to są takie nazwiska, które nam przychodzą jako pierwsze do głowy. No ale przez cały czas to japońskie kino zastanawia się nad tym, kto będzie następny, kto będzie kolejnym Miyazakim. I takie pytania o to, kto będzie kolejnym Miyazakim, zadawane są już od lat. Oczywiście Miyazaki ma mnóstwo konkurencji młodszej, ma mnóstwo twórców, których albo sam wychował, albo którzy są z zupełnie innego świata, ale cały czas jednak jego w jakimś sensie panowanie w obrębie japońskiego kina animowanego jest znaczące. I też ostatnie nagrody i ostatni wielki sukces związany z Chłopcem i Czaplą to potwierdza, aczkolwiek, i o tym będzie jeszcze w przyszłych odcinkach, Miyazaki, no jego pozycja na pewno jest już nie tak niezachwiana i nie tak posągowa, jak miało to miejsce kiedyś. Studio Ghibli jest też zupełnie innym już miejscem, jest jednak zdecydowanie świątynią samego Miyazakiego, ale świątynią trochę pustą, niewiele jakby poza jego filmami, czy filmami jego syna w tym studiu się dzieje. Tak naprawdę anime, nawet takie anime, które staje się popularne poza kręgiem fandomu, dzieje się już gdzieś indziej i jest to poszukiwanie. I wśród tych następców Miyazakiego oczywiście z jednej strony mamy Mamoru Hosodę, który zrobił film, który się przedostał gdzieś do świata szerokiego, czyli film Belle, ale bardzo często taką osobą, o której się mówi, że jest nowym Miyazakiem, jest właśnie Makoto Shinkai. Jak on się do tego odnosi? Odnosi się do tego różnie, ale na pewno Makoto Shinkai, jak no, większość twórców anime, bardzo wiele Miyazakiemu zawdzięcza i w dużym stopniu z fascynacji Miyazakiego gdzieś zaczęła się jego kariera. Urodził się w Nagano w okolicy Nagano, w 1973 roku i przez długi czas niekoniecznie myślał jakoś bardzo o tym, żeby zajmować się kinem, ale rysował, pasjonował się rysowaniem, pasjonował się tworzeniem animacji i skończył studia z literatury, a więc nie skończył typowych studiów, które mogłyby prowadzić potem do tworzenia animacji, ale jednak ostatecznie nie literaturą się zajmował, ale właśnie kinem i tworzeniem ruchomych obrazów i tworzył je dla Nihon Falcom, czyli dla firmy tworzącej gry komputerowe. Nie jest to może jakoś bardzo znana nazwa wśród tych, którzy grami się nie interesują, no ale jest to między innymi są to twórcy takich bardzo ciekawych, ale nie tak bardzo rozpoznawalnych marek JRPG-owych jak Wise czy Trails. To są serie bardzo długie, serie, które zaczęły swój żywot już bardzo dawno temu i ciągle wychodzą nowe odsłony tych gier lub nowe wersje starych odsłon. Przy żadnej z tych najsłynniejszych gier tego studia Shinkai nie pracował, ale dla tego studia właśnie tworzył przerywniki filmowe, tworzył animacje, intra, cutscenki, outra, ale stopniowo czuł, że to nie jest do końca to, co chciałby robić, no, że gdzieś chciałby już iść na swoje i chciałby po prostu być znany jako twórca autonomicznych filmów animowanych, a nie po prostu jako ktoś, kto robi przerywniki do gier. I wśród jego mistrzów oczywiście był Hayao Miyazaki. Shinkai wspomina w wywiadach o tym, że jego ulubionym filmem Ghibli jest Laputa. To jest film, który on zobaczył jeszcze jako młody człowiek, zachwycił się nim absolutnie, a więc faktycznie to Miyazaki tutaj jest tym, kto wyznaczył pewną drogę i sprawił, że Shinkai wszedł w to w głębiej, natomiast potem bardzo ważnymi twórcami, którzy go inspirowali, był z jednej strony Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion oczywiście olbrzymi wpływ miał na Makoto Shinkaya, no a z drugiej strony Pat Labor, czyli animacja, której twórcą był Mamoru Oshii. Mamoru Oshii w Polsce jest najbardziej znany jako twórca pierwszego pełnometrażowego Ghost in the Shell, ale Pat Labor to jest seria, która jest bardzo znana w Japonii i z tego również właśnie Shinkai czerpał i z tego Mamoru Oshii tam także jest sławny, no ale warto pamiętać o tym, że i Hideaki Anno, i Mamoru Oshii to również byli twórcy, którzy szlifowali swoje umiejętności w Ghibli, także oni także pracowali pod Miyazakim. Możemy więc powiedzieć, że jest tutaj pewna linia, bardzo jasna linia artystyczna, która zaczyna się właśnie gdzieś przy Miyazakim, idzie przez jego uczniów, aż dochodzi do tych, którzy już bezpośrednio z Miyazakiem nie współpracowali, ale inspirowali się jego uczniami. Makoto Shinkai pod koniec lat 90. postanawia stworzyć kilka krótkometrażowych filmów. I w ogóle to jest ciekawe, bo wśród dzisiejszych twórców anime, tych najbardziej znaczących, bardzo często mamy takie zjawisko przeskakiwania pomiędzy seriami, serialami telewizyjnymi, serialami, które wychodzą tylko w sieci lub wychodzą na nośnikach, a filmami kinowymi. Natomiast u Shinkaya zdecydowanie mamy przede wszystkim filmy kinowe, ale mamy filmy kinowe pełnometrażowe i filmy krótkometrażowe. I bardzo Shinkai lubi gdzieś przeskakiwać między tymi filmami. Przełomem w jego tej krótkometrażowej karierze był film Ona i jej kot. 99 rok. Film, w który opowiada, 5-minutowy zaledwie film, który opowiada o kocie i jego właścicielce. Natomiast ta cała historia jest opowiadana z perspektywy kota. No jest to oczywiście bardzo ładna historia, bardzo w jakiś sposób poruszająca, urocza i pokazuje też coś, co będzie potem charakterystyczne już dla Shinkaya, czyli taki mały realizm, przyglądanie się małej codzienności, ale jednocześnie wyciąganie z tej codzienności jakiejś baśniowości. To jest, myślę, coś, co bardzo Shinkai lubi, będzie to potem rozwijał. No oczywiście temat kota jest bardzo również charakterystyczny dla anime, koty często w anime się pojawiają i też jest to do pewnego stopnia hołd dla Miyazakiego, kiedy potem w filmie Suzume znowu pojawi się kot, to między innymi tam pojawi się nawiązanie do filmu Szept Serca, czyli bardzo znanego filmu Ghibli, do którego Hayao Miyazaki pisał scenariusz. Ale na razie jesteśmy pod koniec lat 90. Jeszcze Shinkai nie ma ambicji do tego, żeby być nowym Miyazakim, ani nikt go tak nie nazywa, ale ewidentnie ma ambicje, żeby poprzez te krótkometrażowe filmy powoli, powoli kręcić rzeczy większe. Kolejnym filmem, który jest bardzo znaczący, to Głosy z odległej gwiazdy. I to jest film, w którym pojawia się już wątek science fiction, czyli wychodzimy troszkę poza mały realizm, raczej wychodzimy w świat kosmosu, ale mamy tutaj młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy są ze sobą jakoś związani, którzy dojrzewają, którzy są w takim okresie, kiedy powoli przestają być dziećmi i czują tę presję dorosłości. Czują to, że będą musieli jakoś podjąć decyzję co do tego, kim właściwie będą. Jednocześnie w tym wczesnym etapie ich życia pojawia się jakaś więź właśnie między nią a nim, więź, która może jest przyjaźnią, może jest jakimś romansem, no ale powoli ona się oddala, dlatego że nasza bohaterka będzie miała misję kosmiczną do wykonania i to sprawi, że ta relacja będzie coraz bardziej daleka. I tutaj mamy coś, co jest bardzo znaczące, co będzie pojawiać się potem w całej twórczości Shinkaya i będzie z pewnością do pewnego stopnia charakteryzować jego sukces chyba, to, że tak podobają się jego filmy japońskiej publiczności. To znaczy właśnie to, że to jest twórca, który dotyka problemów młodych ludzi, opowiada o młodych ludziach. To są filmy o nastolatkach, dla nastolatków, ale nie tylko, bo jak się okazuje, wychodzą poza tę publiczność i wychodzą szerzej, starając się w tych opowieściach o nastoletnich miłościach opowiadać jednocześnie o czymś bardziej uniwersalnym. Natomiast on bardzo lubi takie opowieści o tym, że o tym, jaka jest ta granica między bliskością a obcością. Lubi w swoich filmach opowiadać o dwóch postaciach, o nim i o niej, gdzie albo oni znają się jako dzieci, znają się jako młodzi ludzie, są ze sobą gdzieś blisko, a potem stopniowo się od siebie oddalają i właściwie stają się obcymi osobami, ale może ich obecność wzajemna w życiu przez cały czas ich naznacza. Albo odwrotna historia, to znaczy mamy jakichś ludzi, którzy zupełnie się nie znają, ale jest między nimi jakaś dziwna bliskość. Jest coś, co sprawia jakiś los, jakieś zewnętrzne uwarunkowania, które sprawiają, że oni gdzieś będą do siebie się przyciągać. To jest takie troszkę realistyczne, troszkę magiczne, bardzo poetyckie. W Polsce no, nie mogę się powstrzymać, żeby nie kojarzyć tego trochę z Kieślowskim, trochę z Wisławą Szymborską, którzy bardzo lubili takie rzeczy, ale oczywiście to jest tutaj podane bardzo często w formie takiej teen dramy, takiego nastoletniego romansu, ale z takim ewidentną inspiracją gdzieś właśnie europejskim kinem artystycznym albo japońskim kinem artystycznym, ale takim kinem, które przygląda się krajobrazom, przygląda się jakimś małym rzeczom, które są wokół nas i poprzez często przedmioty też Shinkai stara się opowiadać troszkę w taki poetycki sposób o tym, co dzieje się w głowach jego bohaterów. No i mamy tutaj film Ziemia kiedyś nam obiecana. To jest 2004 rok. Film przełomowy, dlatego że jest to film pełnometrażowy. Jest to film mówiący znowu o ludziach, którzy są ze sobą jakoś powiązani, ale to wszystko dzieje się w świecie fikcyjnym, w którym Japonia znalazła się w innej sytuacji po II wojnie światowej, to znaczy została podzielona trochę jak Korea na sferę amerykańską i sferę radziecką, no i to sprawia, że nasi bohaterowie są ze sobą rozłączeni i coś będzie sprawiać, że jakaś więź między nimi będzie. Jedni twierdzą, że jest to film bardzo ciekawie rozwijający te pomysły, które już pojawiały się wcześniej. Inni twierdzą, że nie wszystko tutaj się udało, ale pokazywało już to, że Shinkai ma pewien pomysł na swoje kino, pewnymi rzeczami się interesuje i chce być im wierny. Ważne w tym wczesnym kinie Shinkaja jest, czy ważna jest współpraca z Tenmonem. To jest japoński kompozytor, którego muzyka ma bardzo duże znaczenie w tym, jak te filmy opowiadają te swoje małe, intymne, a jednocześnie duże, fantastyczne historie. Te filmy już na tym etapie mają pewną charakterystyczną barwę. Projekty postaci są bardzo różne. Czasami Shinkai sam je projektuje, czasami zaprasza kogoś z zewnątrz, chociaż w tych wczesnych filmach oczywiście wszystko on miał jeszcze pod kontrolą, ale pewne efekty, pewne ruchy kamery, pewne efekty świetlne, które mają naśladować bardziej kino aktorskie niż kino animowane, one w połączeniu z jakąś taką dużą, wystawną, fantastyczną imaginacją czy wyobraźnią, to już jest coś, co będzie się potem w jego filmach pojawiać. No i mamy kolejny film, czyli 5 centymetrów na sekundę i to jest film, który bardzo polecam, jeśli ktoś go nie widział, bo to jest film, który z pewnością dla tego twórcy był przełomowy. To właśnie 5 centymetrów na sekundę, film o bardzo poetyckim tytule i który sam jest właśnie bardzo poetycki, w jakimś sensie sprawił, że Shinkai stał się znany na świecie. To był taki przełom, to był taki film, który no nie tylko fani anime na świecie zaczęli się przyglądać tej postaci, ale w ogóle ci, którzy interesują się kinem animowanym, ponieważ ten film trafiał na różne festiwale i między innymi trafił do Londynu i bardzo się podobał w Wielkiej Brytanii. Tam Shinkai przyjeżdżał, tam był przyjmowany z bardzo dużą radością i w ogóle po zrobieniu 5 centymetrów na sekundę Shinkai zamieszkał na jakiś czas w Londynie. To był taki czas na odpoczynek, a jednocześnie był to taki czas na to, żeby zastanowić się, w którą stronę iść dalej. 5 centymetrów na sekundę to bardzo niezwykła rzecz, bo skoro mówiłem o tym, że Shinkai lubi łączyć czy przeskakiwać między kinem krótkometrażowym a pełnometrażowym i nie lubi uciekać czy całkowicie porzucać tych krótkich form. No chyba cały czas chciałby móc jeszcze je robić. Bardzo często jest tak, że kiedy ktoś zaczyna robić kino pełnometrażowe, no to już te krótkie formy porzuca, a tymczasem 5 cm na sekundę to jest film niezwykły, bo w zasadzie jest to film nowelowy, czyli film składający się z trzech części, które są właściwie osobnymi całościami. Nawet każdy z tych rozdziałów ma osobne napisy końcowe, które podkreślają, że tak naprawdę oglądamy trzy animowane etiutki, a nie jakby klasyczny pełnometrażowy film. A jednocześnie całość w ogóle trwa zaledwie nieco ponad godzinę, więc możemy powiedzieć, że jest to film średniometrażowy. I w dodatku jeszcze, no każda z tych opowieści jest kontynuacją poprzedniej, a więc coś takiego bardzo patchworkowego. 5 centymetrów na sekundę to jest kino, które ma w sobie jakąś taką niezwykłą poetyckość obrazu. Jest to opowieść o chłopaku, który chodził do szkoły z pewną dziewczyną, przynajmniej ta pierwsza część o tym opowiada. Byli ze sobą bardzo mocno związani, ale potem musieli się wyprowadzić z tego miejsca, do którego chodzili razem i piszą do siebie listy. I po latach pisania tych listów chcą się ze sobą spotkać. Po raz ostatni, bo wiedzą, że wyjadą już tak daleko, że więcej spotykać się ze sobą nie będą mogli. Niesamowicie piękna jest ta pierwsza część. To jest chyba najpiękniejsza część tego filmu i wydaje mi się, że ta pierwsza etiuda, która się składa na 5 cm na sekundę, to w ogóle jedno z takich piękniejszych anime, jakie powstały w ciągu ostatnich 20 lat. To jest coś zupełnie innego niż Miyazaki, to jest coś zupełnie innego niż Ghibli, to jest coś, co jest właśnie taką realistyczną opowieścią o ludziach, którzy jadą pociągami i chcą ze sobą być bliżej, bo kiedyś się znali i są też przerażeni, jeśli chodzi o to, kim właściwie dzisiaj są, czy są dalej tymi ludźmi, którymi byli kiedyś. Z jednej strony jest to właśnie kino dla młodzieży, ale z drugiej strony jest tutaj podobny nastrój, może trochę jak w niedawnym filmie Selling Song Past Lives, czyli Poprzednie życie, podobne refleksje zresztą tutaj się pojawiają. I jeśli ktoś lubi też taką estetykę, która jest bardzo modna w internecie, taką estetykę nostalgii, pod tytułem Klimat pociągu, jak wracasz do swojej małej miejscowości z kierunku studiów, na które się zapisałeś, ale ci się nie podoba, to tego typu filmiki, tego typu vibe jest bardzo w tym filmie obecny. Dlatego, że to jest też film o tym, że bohaterowie są z małych miejscowości, ale będą mieszkać w coraz większych i będą uciekać do tego wielkiego świata, a nawet bohater będzie miał ambicje kosmiczne, więc ten wątek science fiction czy jakiejś takiej kosmicznej fantastyki też tu się pojawi. Pięknie to jest zrobione, jest to na pewno też film dla miłośników pociągów, ponieważ jest tutaj bardzo wszystko detalicznie odwzorowane. To jest ważne, że Shinkai odwiedzał pewne miejsca, w których chciał, żeby ten film się dział i fotografował stacje kolejowe, fotografował pokoje, fotografował krajobraz i na bazie tych fotografii bardzo szczegółowo odwzorował za pomocą medium animowanego te rzeczywistości. To jeżdżenie pociągiem, które bardzo przypomina, to nie są duże bullet trainy, to nie są japońskie luksusowe pociągi, tylko to są małe, zapyziałe pociągi, które przypominają takie, jakie jeździły w Polsce jeszcze całkiem niedawno, w latach 90. czy w latach 2000. Albo jeszcze pewnie dalej gdzieś jeżdżą właśnie takie troszkę brudne, troszkę zdezelowane i czasami gdzieś podróżujemy sami tym pociągiem i na przykład ten pociąg potem stoi 2 godziny w śniegu i to jest całe to uczucie podróży tym pociągiem jest bardzo pięknie pokazane i to jest też ważne, że Shinkai pokazuje tutaj to, że on tworzy te filmy w taki sposób, że one właściwie nie są klasycznymi filmami fabularnymi, to znaczy on opowiada o jakimś świecie, ale nie opowiadając nam te historie, tylko czytając nam te listy i pokazując po prostu czasami puste krajobrazy, puste przedmioty, puste miejsca. I w ten sposób jakby jego kino jest takie bardziej poetyckie niż zwarte. Ja myślę, że to będzie zresztą coś, co będzie charakteryzować również jego późniejsze filmy. Nawet Twoje imię będzie w jakimś sensie związane z takim opowiadaniem, że bardzo interesuje Shinka jakiś nastrój emocjonalny, jakieś łączenie obrazu z muzyką, ze słowem, a niekoniecznie, żeby wszystko zawsze trzymało się, że tak powiem, kupy w sensie fabularnym. Później jest kolejna etiuda, w tym 5 cm na sekundę, która dzieje się już w innym świecie, to znaczy nasz bohater jest starszy, już stracił kontakt z bohaterką z pierwszej części, no i tam będzie poznawał nową dziewczynę, właściwie to jej oczami będziemy obserwować naszego bohatera, no i to będzie jakiś nowy związek, ale z nim będzie sporo problemów. Jak to się dalej rozwija, jak to się też puentuje w trzeciej części, to już nie będę opowiadał, ale polecam, żeby zobaczyć te 5 cm na sekundę, zwłaszcza ta pierwsza etiuda jest takim cmesem. No i to 5 cm na sekundę to jest prędkość, z jaką podobno opadają kwiaty kwitnącej wiśni, czyli bardzo ważny taki element wizualny japoński. I też warto pamiętać, że opadające kwiaty wiśni, opadający śnieg też, to jest taki ciekawy leitmotyw wizualny, który często pojawia się w japońskiej popkulturze, właśnie pojawia się w komiksach, pojawia się w grach komputerowych, pojawia się w filmach, ale nie tylko tych artystycznych, takich bardzo poetyckich, ale też właśnie w tych popularnych i tutaj ten wątek mamy. Po 5 centymetrach na sekundę nasz reżyser jest już coraz bardziej znany i chce robić większe rzeczy, coraz bardziej ma ambicje do tego, żeby robić filmy na większą skalę, ale wraca jeszcze do krótkiego metrażu. Kilka tych krótkich metrażów jeszcze robi. Kręci też film, który znam tylko angielski tytuł, Children Who Chase Lost Voices from Deep Below. Jest to film, którego w ogóle nie widziałem. Wiem, że jest to opowieść o dziewczynie, która poszukuje jakiegoś zaginionego świata i poszukuje głosu pewnego chłopca, który gdzieś usłyszała i odkrywa przez to pewien magiczny świat. I to jest coś, co jest takim ćwiczeniem dla Shinkaja. Jak zrobić mainstreamowe kino fantastyczne, troszkę w stylu kina Ghibli. I to ćwiczenie jest ważne, żeby potem mógł połączyć tego typu opowieści z własną wyobraźnią charakterystyczną dla wcześniejszych filmów, No i w końcu pracuję z Comics Wave Films, czyli z dużą wytwórnią, już większą wytwórnią w każdym razie, i zaczynam mieć możliwość, żeby tworzyć filmy z większą ilością ludzi, z większym zespołem, co wiąże się też z tym, że on się tego bardzo bał, że tworzenie filmów na większą skalę, kiedy mamy pod sobą już wielki zespół animatorów, rysowników, no sprawia, że ma się mniejszą kontrolę nad całością. On się troszkę bał tego przejścia z mniejszej rzeczy do większej. Dla Comics Wave Films zrobił jeszcze krótki metraż w 2013 roku, Ogród Słów. To również zdaniem niektórych bardzo ważne dzieło Shinkaya. Bardzo piękna opowieść dziejąca się w pewnym miejscu w Tokio, gdzie spotyka się pewna już dojrzała kobieta z bardzo młodym chłopcem. Łączy ich temat fascynacji butami, a więź, która jest gdzieś między nimi, staje się bardzo ciekawa. I znowu mamy tutaj właśnie dwoje ludzi, którzy są zupełnie różni od siebie, którzy są z zupełnie innych światów, ale coś ich do siebie przyciąga. I to także jest film krótki, ale bardzo pięknie zrealizowany, pięknie wizualnie też, bo mamy tutaj oddany klimat tego miejsca, miasta, tego wszystkiego, co dzieje się wokół, a zarazem jest tutaj jakiś taki wątek delikatnie fantastyczny, właśnie przynajmniej pod względem wizualnym. I ten film pomógł troszkę Shinkayowi odnaleźć się w tym świecie kina robionego na większą skalę, robionego przy większej ilości ludzi, gdzie pewne obowiązki już można delegować na innych, czyli można pozwolić innym animatorom, innym rysownikom, żeby tworzyli filmy z nami. I trzeba sobie pozwolić na to, trzeba zaakceptować to, że nie mamy pełnej kontroli nad filmem, tylko ktoś będzie z nami pracował, ktoś będzie za nas robił pewne rzeczy i dopiero my to wszystko łączymy w całość. I dla Shinkaya to nie było łatwe. Mało tego, on opowiada, że kiedy zabrał się za kręcenie Twojego imienia, czyli właśnie pierwszego swojego blockbustera, pierwszego dużego filmu studyjnego, pełnometrażowego, z wielką ekipą, czy z większą ekipą robionego, no to to wyzwanie było związane nie tylko z tym, że on musiał się zgodzić na to, że wiele osób będzie za niego robić pewne rzeczy, ale też no, musiał nauczyć się komunikować z tymi ludźmi. I to było trudne. Jak sam mówi, kiedy stanął naprzeciwko zespołu. Bardzo często przy animacjach jest tak, tak samo pracuje właśnie Hayao Miyazaki, że szkic filmu nie jest tylko scenariuszem, ale jest storyboardem. Jest jakby narysowana ta szkicowa wersja tego, czym film ma być, i potem cały zespół rozwija te storyboardy. Na bazie tych storyboardów pracuje, mamy tam już zaprojektowane ujęcia kamery, mamy zaprojektowany pewien wizualny styl, mamy narysowane, jak poszczególne sceny będą wyglądać, a potem to wszystko wprowadza się jakby w ruch. I kiedy Shinkai pokazał temu wielkiemu zespołowi po raz pierwszy storyboardy do Twojego imienia, no to troszeczkę ten zespół był niezadowolony. Co ciekawe, duża część tego zespołu, która wtedy pracowała dla Comics Wave Films, to byli ludzie, którzy dopiero od niedawna w tym studiu pracowali, a uczyli się swojego fachu u Hayao Miyazakiego, czyli w studiu Ghibli. A więc przeszli przez bardzo czasami brutalną szkołę dyscypliny, ciężkiego warsztatu, twardego warsztatu, ale też pewnej przejrzystości, bo jak się okazuje, Miyazaki swoje storyboardy robił w sposób czytelny, przejrzysty, komunikatywny, w taki sposób, że oni wiedzieli, co dalej z tym robić. A Shinkai przede wszystkim pracował ze sobą i z bardzo niewielką ilością ludzi wcześniej. I traumatycznym doświadczeniem było dla niego, kiedy pokazał im te storyboardy do Twojego imienia i oni wtedy łapali się za głowę i mówili, że to jest bardzo nieczytelne. Oni nie wiedzą, nie za bardzo wiedzą, o co chodzi w tej historii, nie wszystko rozumieją, no i niestety Hayao Miyazaki robił to lepiej, robił to ciekawiej, robił to przystępniej. I to było coś, co debiutującego w takiej wielkostudyjnej produkcji Shinkaya no, zcięło z nóg. On, jak twierdzi, poszedł potem płakać, ponieważ zupełnie się nie spodziewał, że on, debiutant w tak dużej studyjnej produkcji, będzie od razu porównany do Miyazakiego i to porównany do niego w sposób negatywny. To znaczy, o tutaj Miyazaki robi lepiej. No, to nie jest poziom, do którego on aspirował w tym momencie, I przestraszył się tego, ale stopniowo przyzwyczajał się do pracy z zespołem, uczył się tego, no i w końcu zrobił film, o którym jest dzisiejszy odcinek i który będzie można zobaczyć na Młodych Horyzontach. Film wszedł do kin w 2016 roku i to jest duża produkcja studyjna, ale to nie jest aż tak duża produkcja studyjna, żeby stać się jednym z najważniejszych filmów animowanych w historii japońskiej kinematografii, a właśnie takim czymś Twoje imię się stanie. Dlaczego i jak? I teraz opowiem parę rzeczy o filmie Twoje imię, ale to jest ważne, że nie będzie to opowieść spoilerowa. Wprowadzę tylko kilka najważniejszych tematów, które gdzieś w tym filmie się pojawiają i które przesądzają o tym, że się go tak dobrze ogląda, albo że jest to taki wielki sukces nie tylko w Japonii, ale sukces międzynarodowy. Twoje imię pojawiło się, tak jak już mówiłem, w kinach w 2016 roku. To jest film, w którym oficjalnie Shinkai odpowiada za reżyserię, za scenariusz, za projekt kolorystyki, no ale oczywiście też jest autorem storyboardów i w dużym stopniu na bazie jego projektów potem ten film się rozrastał. Natomiast jest to opowieść, w której pojawiają się te elementy, które już pojawiały się w jego kinie wcześniej, w sposób taki zwarty, atrakcyjny, bardzo udany, ale też w sposób bardziej popowy niż wcześniej. Niektórzy twierdzą, że twórczość Shinkaia dzieli się na te dwa duże okresy, czyli na okres od pierwszych filmów do właśnie Twojego imienia. No a od kiedy zaczął tworzyć już te wielkie filmy i zaczął odnosić wielki sukces, jego kino stało się blockbusterowe i w jakimś sensie kontynuuje swój dawny styl, swój dawny charakter, ale jest bardziej komercyjny, jest bardziej popowe, może w jakimś sensie jest bardziej uładzone. Każdy będzie miał tutaj własne zdanie. Na pewno taką ważną częścią jego kina i chyba bardzo japońską, która niekoniecznie musi się spodobać na Zachodzie, jeśli ktoś jest odporny na takie rzeczy, to jest bardzo silny melodramatyzm. To znaczy Shinkai nie boi się tego, że jego filmy mają bardzo dużą uczuciowość, bardzo dużą emocjonalność. Czasami ta emocjonalność, i tak było też we wcześniejszych filmach, aż wylewa się czasami z ekranu. I nie każdy w naszej kulturze może być czymś takim zachwycony. I wiem, że na bardzo wielu osób działa coś takiego i filmy Shinkaia zarówno 5 cm na sekundę, czy właśnie Twoje imię działają w taki sposób, że naprawdę niektórzy się na tych filmach wzruszają, płaczą, a niektórzy są troszkę bardziej zdystansowani. Warto sprawdzić, warto zobaczyć, jak będziemy to odbierać, ale wydaje mi się, że nawet jeśli ten nadmiar uczuć pewien, który pojawia się w jego produkcjach, nie każdego chwyci tak samo za serce, to inne elementy tych filmów naprawdę są ciekawe i także Twoje imię ma w sobie coś takiego. Wydaje mi się, że to jest taki film, w którym bardzo różne ciągoty, w różne strony Shinkaia są bardzo ciekawie wyważone. I wcześniej, i później czasami jest problem z tym, żeby tę równowagę utrzymać. Tutaj chyba się to najlepiej udaje. Oglądając, czy wybierając się na Twoje imię, warto pamiętać, że właśnie u Miyazakiego zawsze troszkę te emocje są powściągnięte. Miyazaki nie jest aż tak bardzo emocjonalny, natomiast Shinkai jest. Ale warto pamiętać, że idziemy na film, który jest bardzo popowy, który domyślnie jest właśnie kinem nastoletnim, ale jednocześnie traktuje i nastoletniego widza, i widza starszego w sposób bardzo poważny i każdemu stara się dać coś atrakcyjnego. No i właśnie, skoro mówiłem o tym, że kino Shinkaia ma te swoje ulubione tematy, to one tutaj też się oczywiście pojawią. Po pierwsze, pojawi się w tym filmie wątek dwóch osób, które się nie znają i które w jakiś sposób będą sobie bliskie. Bardzo w ciekawy sposób, wydaje mi się, Shinkai opowiedział o dorastaniu, właśnie o tym okresie tuż przed dorosłością, o tym okresie licealnym chłopaka i dziewczyny. I ten wątek płciowy jest tutaj niezwykle interesujący. Wydaje mi się, że także był jednym z powodów, dla którego Twoje imię odniosło tak duży sukces w Japonii. Ponieważ no, japońskie społeczeństwo jednak cały czas jest społeczeństwem bardzo patriarchalnym. Z tego, co słyszymy, co dzieje się także wśród japońskich młodych ludzi, pewien rodzaj bariery, który jest między chłopcami i dziewczynami, jest cały czas bardzo duży. Nawet on czasami rośnie. Pewien rodzaj zamknięcia się na przykład w świecie wirtualnym sprawia, że trudno jest się porozumieć też płcią. To jest w ogóle problem, który pojawia się także w Polsce, gdzie często po jakimś czasie takiego wydawałoby się zbliżenia, dzisiaj podobno wśród wielu młodych ludzi mamy często większe niezrozumienie, czy taką przepaść, która oddziela chłopców od dziewczyny. No i jest takie pytanie, żeby w jakiś sposób próbować temu zaradzić. I w ciekawy sposób znalazł Shinkai tutaj metodę na to, żeby połączyć chłopaka i dziewczynę, którzy się nie znają, a jednocześnie łączy ich w taki sposób, że będą mogli się czegoś o sobie nauczyć. Bo jednym z problemów, który jest w Japonii wśród młodych ludzi, jest to, że chłopcy z dziewczynami nie za bardzo umieją rozmawiać, nie za bardzo wiedzą, w jaki sposób też zacząć jakieś bliższe porozumienie. I tutaj to będzie. Warto też powiedzieć, że nawet w świecie anime, nawet w tym świecie japońskiej popkultury, ta różnica płciowa, ta polega też często na jakimś antagonizmie, że często chłopcy z dziewczynami się nie lubią, albo no, chłopcy patrzą na dziewczyny jedynie w sposób seksualny, fetyszyzują je. To się bardzo często też pojawia w kinie animowanym i nie tylko, no ale też czasami wprost te relacje są przemocowe, że właściwie mężczyźni, młodzi mężczyźni nie umieją inaczej gdzieś do tych kobiet podejść niż w sposób, który jest naznaczony pewną agresją. I wydaje się właśnie, że najpierw Miyazaki był jednym z takich twórców, który trochę złamał tę taką patriarchalną dominację, która była także w popkulturze japońskiej, a później kolejni twórcy właśnie nazywani często nowymi Miyazakimi, jak Mamoru Hosoda, czy właśnie Makoto Shinkai, idą w inną stronę, starają się to troszkę przełamać. I tutaj jest taki ciekawy sposób na to, żeby w sposób i zabawny dla publiczności, i zaskakujący, i ciekawy, jakby chłopiec mógł odkrywać, czym jest dziewczyna, a dziewczyna mogła odkrywać, kim jest chłopiec. Kolejna rzecz to jest to, że to kino Shinkaja zawsze dotyka tego rozwarstwienia, które jest w Japonii dotyczące prowincji i centrum. To kino jest bardzo oparte na tym kontraście. Mieliśmy to w 5 centymetrach na sekundę, gdzie mieliśmy właśnie opowieść o małych miasteczkach, małej prowincji, małych zniszczonych pociągach i powoli nasz bohater przechodzi z tego takiego prowincjonalnego świata do dużego miasta. I w końcu to duże miasto jest jakimś elementem aspiracji, jakimś elementem tego, że bohater chciałby osiągnąć sukces. I to jest duża różnica. Bardzo dużo ludzi z prowincji nie znajduje dla siebie jakiejś przyszłości, nie znajduje dla siebie perspektyw, no ale też właśnie bardzo wiele młodych ludzi w małych japońskich miastach, oddalonych od centrum, oddalonych od Tokio, gdzieś marzy o tym, żeby tam się dostać. Między tymi, którzy mieszkają w Tokio, którzy są z centrum, tych, którzy są z prowincji, często też nie ma porozumienia. Więc wydaje się, że Shinkai, i tu też powoli widzimy, dlaczego ten film mógł się tak podobać. Bo to jest opowieść o chłopcu i dziewczynie, którzy w niezwykły, bardzo baśniowy sposób zaczynają relacje między sobą, a jednocześnie właśnie nie tylko są z tych różnych światów pod kątem tego, że są innej płci, ale też jedna z tych osób mieszka w dużym mieście, mieszka w Tokio, a druga z tych osób mieszka na prowincji. Co ciekawe, jak będziemy oglądać Twoje imię, to na początku ten film może nas troszkę konfundować, bo nie będziemy do końca wiedzieć, co się właściwie dzieje, kto jest kim i kto w jakiś sposób ma relację z tym kimś innym, ale powoli, powoli ten film w taki bardzo zgrabny sposób będzie nam tłumaczył, co się właściwie wydarza i co jest powodem tego wielkiego zamieszania. Warto tutaj powiedzieć, że cała fabuła, cała struktura fabularna, scenariuszowa Twojego imienia może troszkę przypominać łamigłówki, które znamy z filmów Christophera Nolana. To jest ciekawe, oczywiście Twoje imię już powstało po wielu filmach Nolana, więc trudno stwierdzić, że na przykład powstało po Interstellar, bo są pewne podobieństwa między Interstellar a Twoim imieniem, jeśli chodzi o to, w jaki sposób pewne zagmatwania czasowe na przykład się są reprezentowane. Natomiast wiemy o tym, że Christopher Nolan inspirował się anime, inspirował się chociażby filmami Satoshi Kona, tworząc Incepcję, no ale tutaj z kolei prawdopodobnie kino Nolana odcisnęło jakieś piętno na japońskim twórcy, który podobne łamigłówki czasowe zaczął tutaj używać. Ten film będzie nas ciągle zaskakiwał, nie tylko pod kątem tego, kto tak naprawdę kim jest, ale też co do tego, kiedy właściwie dzieje się cała ta historia. Zobaczycie, jak będzie się to rozwijać. Natomiast właśnie, więc mamy ten wątek małych miasteczek i dużych ośrodków, dużego ośrodku, jakim jest Tokio. No to jest ogromny ośrodek, to jest jedno z największych i najnowocześniejszych miast na świecie. I z tym jeszcze jest związany podział, który znamy już z filmu Miyazakiego, ze Spirited Away na przykład, czyli podział na stare japońskie tradycje i na to, jak one radzą sobie w zderzeniu z nowoczesnością. To jest bardzo ciekawy temat, który także pojawia się w twoim imieniu. To jest temat, jak pamiętamy Spirited Away na przykład, no to tam mieliśmy Chihiro. Chihiro trafia do świata bogów, do świata, który jest związany z dawnymi japońskimi wierzeniami, ale który w dużym stopniu przez dzisiejszą cywilizację został zupełnie zapomniany. Chihiro poprzez swoje przygody także nam widzom powoli ten świat przypomina. Miyazaki także w Totoro pokazuje, że Japonia to jest kraj, w którym mamy dużo jakichś dziwnych kapliczek, mamy dużo jakichś takich artefaktów świata, który zaginął i tylko starsi ludzie, najstarsi ludzie pamiętają o tym, że były takie wierzenia, że te wierzenia miały jakieś znaczenie, że dawne wierzenia też inaczej traktowały czas, inaczej traktowały to, jak ludzie byli ze sobą połączeni. I tutaj w tym dzisiejszym filmie, w twoim imieniu, także mamy taki wątek. Mamy wątek starszej kobiety, która mieszka w wiosce, mamy wątek pewnej świątyni i ta starsza kobieta bohaterce tłumaczy pewne rzeczy. Rzeczy, które o tym między innymi jak ludzkie losy według tych starych japońskich wierzeń są ze sobą połączone i to będzie miało potem bardzo duże znaczenie dla życia tej bohaterki. I jak się okazuje, gdzieś to jest ważne w japońskim społeczeństwie, że to jest społeczeństwo, które ma pewną tradycję, ma jakieś cały czas pozostałości po tej tradycji i one istnieją w jakiś sposób. One cały czas żyją, ale warto je odkrywać na nowo. I w tym sensie znowu coś, co często jest w konflikcie, także w Polsce czasami tak jest, że mamy jakąś starą, mamy religię na przykład i mamy jakieś nowoczesne rzeczy i one są ze sobą walczą, no to tutaj stara się w jakiś sposób scalić znowu Shinkai te dwa światy i pokazać, że one mogą ze sobą współpracować, a niekoniecznie się ze sobą gryźć. Mamy tutaj oczywiście też element fantastyczny i element realistyczny. Bardzo w ciekawy sposób zaczyna się ten film właściwie bardzo realistycznie i mamy takie opowieści właśnie znowu małego realizmu, dwie postacie, ich codzienne życie, ale od początku też no, mamy wątek fantastyczny, który łączy ich jakoś i ten wątek pokazuje, że to jest też opowieść baśniowa i on tutaj w dość udany sposób łączy i to, co jest nadprzyrodzone, nierealne z tym, co jest bardzo prawdziwe i bardzo takie przyziemne. I te różne sposoby tego, jak animacja może pokazywać świat, w ciekawy sposób się łączą. Mamy też opowieść o tym, że każdy z tych bohaterów ma jakiś głęboko mocny wewnętrzny własny świat. I ten wewnętrzny świat czasami sprawia, że zamykamy się na innych wokół siebie, no ale czasami właśnie możemy spotkać kogoś, kto będzie dla nas niezwykle ważny. I ten ktoś gdzieś w naszym sercu w jakiś sposób zostanie i może warto poznać imię tego kogoś w pewnym momencie. No i to są oczywiście wszystko bardzo ważne tematy, które napędzają całą tę historię. Tę historię tego chłopaka i tej dziewczyny, którzy powoli będą odkrywać coraz więcej o sobie i będą się do siebie coraz bardziej zbliżać. Im będą się do siebie bardziej zbliżać, tym więcej będziemy się dowiadywać o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w ich życiu. I tutaj warto powiedzieć, że twoje imię to jest film, który dotyka jeszcze jednego ważnego tematu i prawdopodobnie to ten temat przesądził o sukcesie tego filmu, przynajmniej w Japonii. I teraz uwaga, bo na chwilę zboczę z opowiadania o samym filmie i o jego twórcy i opowiem troszkę o tym sukcesie właśnie, bo cały czas powtarzam, że twoje imię to jest jakiś niesamowity sukces w kontekście japońskiej animacji, japońskiego kina, ale w zasadzie nie wytłumaczyłem, na czym ten sukces polega i nie wytłumaczyłem skali tego, jak bardzo ten film jest oglądany, jest lubiany. Ale żeby jeszcze to wytłumaczyć, no to warto powiedzieć, że naprawdę japońska kinematografia jest zupełnie inna niż kinematografia zachodnia pod tym kątem, jak bardzo jest tam wielkie uwielbienie dla animacji. To naprawdę jest tak, że dużą część japońskiego kina, japońskiego rynku zajmują produkcje animowane. Dużą część tego, co ogląda się w japońskich kinach, co jest w japońskiej telewizji, na japońskich streamingach, to jest właśnie animacja. Jest to kraj, który w pełni na poważnie traktuje kino animowane jako kino, które jest dla wszystkich, które może być dla małych, dla średnich, dla młodzieży i w pełni dla dorosłych. Jest to widoczne także w statystykach tego, co Japończycy oglądają. I największe hity japońskiego kina w skali całej historii japońskiej kinematografii to są właśnie animacje w dużym stopniu. I to jest zupełnie niesamowite. To jest coś zupełnie nie do wyobrażenia w świecie zachodnim, w którym niestety, tak mi się wydaje, dominacja wytwórni Walta Disneya z jednej strony sprawiła, że animacja jest czymś ogromnie znaczącym i też Japończycy inspirowali się filmami Disneya. Nie byłoby japońskiego przemysłu anime bez inspiracji Disneyem. No ale z drugiej strony Disney zamknął w jakimś sensie, być może na zawsze, animację jako przede wszystkim coś, co jest dla dzieci. Na szczęście przynajmniej Japończycy nie poszli tą drogą, tylko tworzą filmy dla wszystkich. I to jest też ważne, że bardzo wiele wybitnych filmów anime, to mamy tutaj, jeśli chodzi o Ghibli, to się sprawdza, ale nie tylko. Także jeśli chodzi o filmy Shinkaya, można też tworzyć kino, które jest dla młodych widzów i które właśnie traktuje ich poważnie, ale jest jednocześnie czymś szerszym. No i jeśli weźmiemy 5 filmów, które zarobiły najwięcej w japońskich kinach w ogóle, nie tylko japońskich, tylko w ogóle kina światowego, to odkryjemy, że cała piątka poza jednym to są filmy animowane. I cała piątka poza 2, czyli 3 z tych filmów, to są filmy japońskie. Bardzo, bardzo niezwykłe. Nigdzie chyba na świecie nie ma takiej sytuacji. Najwięcej zarabiającym, najbardziej kasowym filmem w historii japońskich kin jest film z 2020 roku i to jest Demon Slayer, The Movie, Mugen Train. Używam angielskiej nazwy, ale to jest Demon Slayer jest bardzo popularną serią i mang, i anime, i także film pełnometrażowy, to jest temat na zupełnie osobny czas. Warto pamiętać, że jest to coś, co jest stosunkowo nowym fenomenem, ale już tak wielkim, żeby być największym hitem kasowym w historii. No ale to jest właśnie 2020 rok. Na drugim miejscu jest Spirited Away. To jest jednak cały czas niesamowicie ważny dla Japończyków film. Na trzecim miejscu, uwaga, jedyny nieanimowany film w pierwszej piątce najbardziej kasowych filmów w historii japońskich kin, to jest Titanic. To informacje wszystkie za Wikipedią, ale wydaje mi się, że są wiarygodne. Na czwartym miejscu, i to jest jedyna animacja niejapońska, to jest Kraina Lodu. Okazuje się, że niesamowicie się ten film podobał w Japonii. No a na piątym miejscu jest właśnie Twoje imię. I teraz Twoje imię to jest film, który jest po Spirited Away, jako najbardziej oglądany film w historii japońskich kin, przynajmniej jeśli chodzi o japońskie animacje, jest w tym momencie na trzecim miejscu spośród japońskich animacji. No więc to od razu zrodziło takie poczucie, że właśnie Shinkai będzie nowym Miyazakim, że to jest właśnie twórca, którego można w ten sposób nazwać. No i od razu tutaj pojawiły się też pewne oczekiwania. Zaczęto oczekiwać, że tak wielki hit, jakim jest Twoje imię, przyniesie też kolejne hity i to sprawiło pewną presję na reżysera. Ale dobrze, bo mamy tutaj jeszcze jedną statystykę, czyli najlepiej zarabiające japońskie filmy w ogóle w świecie. I tutaj znowu mamy na pierwszym miejscu Demon Slayera. To jest jakiś wielki fenomen w tym momencie. Na drugim miejscu mamy Twoje imię. Na trzecim miejscu mamy Spirited Away, a na czwartym miejscu mamy Suzume. Na piątym miejscu mamy Chłopca i Czaple. Znowu tutaj są wyłącznie animowane filmy. To jest zupełnie niesamowite. No i tu już proszę zwrócić uwagę, Twoje imię wyprzedziło Spirited Away. Spirited Away jest na trzecim miejscu najlepiej zarabiających światowo filmów japońskich, a Twoje imię jest na drugim. A więc pod tym względem okazał się być lepszy Shinkai od Miyazakiego, no i to jakby ustawiło go w zupełnie nowym miejscu. stał się zupełnie inną postacią po tym, jak twoje imię odniosło sukces. Co ciekawe, twoje imię najpierw spodobało się bardzo w Japonii, potem było bardzo dobrze przyjęte na innych rynkach azjatyckich. I to jest ciekawe, dlatego że to jednak jest film bardzo japoński pod pewnymi względami, bardzo odnoszący się do japońskich problemów, między innymi do tych problemów, o których tutaj mówiłem przed chwilą. Ale jednocześnie, jak się okazuje, spodobał się gdzieś indziej, spodobał się też właśnie w Stanach Zjednoczonych, spodobał się w Europie, bardzo się spodobał w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie Shinkai jest cały czas bardzo mile przyjmowany. I co spowodowało o tym? Otóż twoje imię okazało się być pierwszą częścią trylogii. Ten blockbusterowy, ten już popowy Shinkai stworzył trzy filmy, które są do siebie troszeczkę podobne. To jest właśnie Twoje imię, to jest film, który nie ma polskiego tytułu, czyli Weathering With You, i to jest Suzume, który zresztą Suzume był nominowany ostatnio do Złotego Globu za najlepszy film animowany i tutaj konkurował Shinkai już z samym Miyazakiem w tej kategorii. Ostatecznie Miyazaki z nim wygrał. Ale te trzy filmy to są te trzy wielkie blockbustery. To są już trzy filmy, które, w których już właśnie Shinkai jest gwiazdą. I wszystkie te trzy filmy łączy wątek katastrofy naturalnej, katastrofy ekologicznej. W twoim imieniu będziemy mieli lecącą kometę. Zobaczymy już ją na samym początku. To jest też leitmotiv, który pojawia się w obrazku do tego odcinka. Ta kometa będzie miała olbrzymie znaczenie, ponieważ ta kometa będzie wiązała się z czymś bardzo dramatycznym, co będzie osią w jakimś sensie całej historii pokazanej w tym filmie. W Weathering With You, czyli w kolejnej części tej niepowiązanej ze sobą bohaterami ani fabułą trylogii, mamy wątek nadmiernych deszczów. Wszystko dzieje się w porze deszczowej. Również w Weathering With You mamy opowieść o ucieczce z małego miasta do Tokio. Te deszcze są tak intensywne, że są już nienormalne w zasadzie i są niebezpieczne. Są objawem jakiejś katastrofy naturalnej, której trzeba zaradzić. I mamy tam dziewczynę, która potrafi kierować pogodą. I znowu jest coś bardzo realistycznego, a zarazem coś fantastycznego. A w Suzume, w tym ostatnim filmie, który można oglądać na polskich streamingach, ale niestety tylko z angielskimi napisami, więc trzeba przełączyć się na angielski, żeby ten film znaleźć, tam mamy z kolei opowieść, która dzieje się już w obrębie całej Japonii. Podróżujemy powoli, znowu trochę jak w 5 centymetrach na sekundę, podróżujemy od małych miejscowości do samego centrum, do samego Tokio. To jest też film robiony w czasie pandemii i chodziło o to, żeby zrobić opowieść o podróżowaniu, żeby też zjednoczyć cały ten kraj. W Suzume mamy serię trzęsień ziemi, które będą metafizycznie, bo to duchy, pewne złe duchy będą nawiedzać Japonię i nasza bohaterka, jej towarzysz będą chcieli temu w jakiś sposób zaradzić. A więc mamy kometę, mamy deszcze, mamy trzęsienia ziemi. Wszystkie te trzy filmy łączą katastrofy. To jest kino do pewnego stopnia katastroficzne. Dlaczego to tak bardzo wielkie znaczenie miało dla Japończyków? Jeśli ktoś widział Suzume, a z pewnością wiele osób widziało, no to tam się tego dowiadujemy. Otóż katastrofa naturalna to jest coś, co czy katastrofa ekologiczna, to jest coś, co w Japonii jest bardzo ważnym motywem. To jest coś, co jest ważne w całej historii Japonii. Kiedy sięgniemy do japońskiej historii sztuki, kiedy sięgniemy po słynne drzeworyty, na przykład pokazujące wielką falę, taki słynny drzeworyt zalewający Japonię, no to wiemy, że Japonia jest postawiona w takim miejscu, gdzie są silne ruchy tektoniczne, są silne trzęsienia ziemi, a te silne trzęsienia ziemi wywołują tsunami. Tsunami wywołuje powodzie i w dużym stopniu jest to wielkie zagrożenie dla tego kraju. Inną jeszcze katastrofą, która ma ogromne znaczenie w dwudziestowiecznej japońskiej historii, jest oczywiście bomba atomowa. Bomba atomowa, której echa są obecne także bardzo mocno w kinie anime. Akira przecież to jest film, który w dużym stopniu wokół jakby nuklearnego wybuchu się obraca. Wszystko tam gdzieś jest z tym powiązane, wszystko do tego gdzieś zmierza. A więc z jednej strony mamy to, że natura w jakiś sposób działa i w jakiś sposób może być niebezpieczna jakby sama z siebie, ale jednocześnie też mamy gdzieś w tych japońskich katastroficznych opowieściach też to, jak bardzo człowiek może się przyczyniać do różnego rodzaju katastrof. I gdzieś to się zdaje się łączyć w tych filmach Shinkaya i też w twoim imieniu, bo te filmy powstały w specyficznym czasie. To znaczy z jednej strony jest to czas zastanawiania się nad globalnym ociepleniem, zwłaszcza w Weathering with You, gdzie mamy opowieść o kontrolowaniu pogody i o tym, że nagle deszcze i pora deszczowa gdzieś staje się nie taka jak zawsze i staje się bardziej groźna niż dotychczas, no to to jest ta refleksja, która tam jest bardzo znacząca. Natomiast no, to, co ogromnie Japończyków przetrąciło i co przetrąciło nie tylko ich ducha, ale też całą ich kulturę i cały ich przemysł, bo wprowadził pewne opóźnienie. Japonia już nie jest krajem tak dominującym gospodarczo, tak dominującym kulturowo, jak kiedyś, jak jeszcze, jak ja pamiętam, w latach 90., kiedy no, Japonia była naprawdę bardzo znacząca. Dzisiaj to Chiny są tymi azjatyckimi tygrysami. I w dużym stopniu o tym, że Japończycy przeżyli coś strasznego, coś bardzo dramatycznego, z czego nie wiedzieli, czy się podniosą, z czego nie wiedzieli, czy ich kultura, ich także kultura, ta popkultura, jak gry komputerowe, jak właśnie animacja, czy to znowu będzie znaczące, czy znowu świat będzie się chciał tym interesować. To wydarzenie, które sprawiło, że to wszystko się zatrzymało, w jakiś sposób się schowało, no to było oczywiście wydarzenie z 11 marca 2011 roku. Wtedy nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemi wywołało falę tsunami i między innymi ta fala tsunami wywołała kryzys ekologiczny w elektrowni Fukushima. 11 marca 2011 roku, największe trzęsienie ziemi, największa katastrofa japońska po II wojnie światowej. Prawie 20 tysięcy ofiar tego trzęsienia ziemi i to wszystko jest związane z jakąś stratą, z tym, że bardzo wielu Japończyków straciło po prostu bliskich albo miało gdzieś w rodzinie, czy gdzieś kogoś, kto właśnie stracił życie albo stracił zdrowie przy okazji całej tej katastrofy, a nawet ci, którzy nie byli z nią bezpośrednio związani, mieli takie wielkie poczucie straty. I o żałobie, o stracie i o tym, jak z te straty się podnosić, w dużym stopniu są właśnie te filmy. Wszystkie te katastrofy naturalne, które w tych filmach się pojawiają, są echem mniej lub bardziej dosłownym tego właśnie wydarzenia, tego trzęsienia ziemi, które wtedy w Japonii się wydarzyło. I okazało się, tak mówił o tym Shinkai, że on zastanawiał się o tym, jak podejść do tego tematu w kinie. Że chciał zrobić jakiś film, który będzie się do tego odnosił i miał pomysły na ten temat już wcześniej. Gdzieś taki temat nostalgii, jakiś taki temat smutku wewnętrznego. On w dużym stopniu pojawiał się już wcześniej, ale Shinkai nie chciał dotykać tematu tego trzęsienia ziemi wprost. I wiedział, że potrzeba trochę czasu. I ten czas, ten 2016 rok, jego zdaniem okazał się dobrym momentem na to, żeby dotknąć tych wszystkich uczuć, które są związane z żałobą po tym trzęsieniu ziemi, ale jednocześnie, że można to robić niedosłownie, że można to robić za pomocą popkultury, za pomocą jakiegoś fantastycznego elementu, za pomocą takiego bardzo dramatycznego melodramatu. I później, jak się okazało, kiedy to chwyciło, no to stopniowo w kolejnych filmach, aż do Suzume, doszedł już dosłownie do tego tematu. Ale tutaj jeszcze mamy inną katastrofę. Mamy właśnie tę kometę, której nadlatywanie nad Ziemię będzie miało bardzo dramatyczne konsekwencje. I w każdym z tych filmów jeszcze pojawia się wątek utraty kogoś bliskiego. To jest wątek, który też był bardzo mocny u Miyazakiego. U Miyazakiego często mieliśmy wątek matki, która albo odchodzi, albo już odeszła i jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Tutaj też właśnie coś takiego będzie się pojawiać. A więc mamy nastolatków, mamy te wszystkie tematy, które są bardzo bliskie japońskim widzom, a jednocześnie mamy właśnie taki bardzo głęboki temat, który cały ten kraj w jakiś sposób jednoczył. I prawdopodobnie to był początek sukcesu twojego imienia. To znaczy Shinkai zrobił film, który oglądał cały kraj i cały kraj znalazł w tym filmie własne emocje, mógł te emocje przeżyć, ale nie retraumatyzując się właśnie dlatego, że to było za pomocą fantastycznego wydarzenia, a nie tego prawdziwego pokazanego na ekranie i mogli w jakiś sposób przywrócić się do życia, znaleźć jakąś nową siłę, przeżyć tę żałobę i odnieść i nauczyć się żyć na nowo. I to życie na nowo było też dosłownym życiem w tym sensie, że nagle dzięki twojemu imieniu japońskie kino odzyskało swój blask. Japońska animacja odzyskała swoje znaczenie. Odzyskała znaczenie w kraju, a potem odzyskała znaczenie międzynarodowe. Ofensywa japońskiej popkultury dzisiaj jest niesamowita. Gdybyśmy popatrzyli na listę najbardziej czytanych komiksów w Stanach Zjednoczonych. Komiks komercyjny i Stany Zjednoczone to jest ojczyzna komercyjnego komiksu. W tym momencie na liście bestsellerów większość rzeczy to są mangi. To nie są amerykańskie komiksy superbohaterskie. I to jest wielki fenomen, że ta japońska popkultura właśnie tak bardzo się odrodziła i w dużym stopniu jednym z ważnych czynników tego odrodzenia jest właśnie twoje imię. Wreszcie twoje imię dostępne do zobaczenia w polskim kinie, będzie dostępne do zobaczenia właśnie 6 października. Bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść, jeśli ktoś tego filmu nie widział, zobaczyć go o godzinie 16 w Muranowie. I warto po prostu ten film zobaczyć, warto wiedzieć o tym fenomenie kulturowym, zrozumieć skąd tak wysoka pozycja Shinkaia, no a każdy i każda będzie już mieć własne zdanie co do tego, jak bardzo do nas ten film trafi, ale myślę, że wiele osób na pewno się wzruszy i troszkę bardziej zrozumie, z czym wiąże się ten dramat życia w kraju, w którym w każdej chwili może zatrząść się ziemia i coś strasznego może się wydarzyć. Bardzo dziękuję też Nowym Horyzontom za tę współpracę. Niestety nie mogłem zbyt intensywnie, właściwie w ogóle nie mogłem uczestniczyć w projekcjach festiwalu, bo inne rzeczy niestety w tym roku były jeszcze do zrobienia, ale mam nadzieję, że w przyszłości to się trochę zmieni. Ja zachęcam do tego, żeby oglądać japońskie animacje, żeby przyglądać się temu, jak anime pokazuje, że kino animowane może być dla różnych widzów, może być też bardzo różne. Mieliśmy Masakiego Yuasę gościem na festiwalu Animator niedawno, to jest też niesamowicie ciekawy twórca. No a na Młodych Horyzontach w tym roku mogliśmy też oglądać film Barwy Dźwięków, całkiem nową rzecz, której twórczyni Naoko Yamada to także takie nazwisko, które warto śledzić, warto się mu przyglądać. Kobieta wreszcie, która jest znacząca, która się przebiła, która jest oglądana na świecie i która ma własny język, również zajmuje się teen dramami, również zajmuje się opowiadaniem o dojrzewaniu, ale jest w jej kinie sporo ciekawych perspektyw, na które nie było miejsca tak bardzo w mainstreamowym anime wcześniej. I sam Makoto Shinkai podkreśla, że właśnie Naoko Yamada jest taką twórczynią, której on się przygląda teraz. On widzi w niej po pierwsze jakąś bliskość, ale też właśnie jakiś taki nowy, ciekawy głos. Także życzmy temu, żeby to odrodzenie, które się pojawiło w anime przy okazji Shinkaia, trwało dalej. Zapraszam na Chłopca i Czaple, zapraszam na zobaczenie twojego imienia i też do sięgnięcia po Suzume. Bardzo ciekawy film, w którym chyba nawet troszkę więcej jest podobieństwa do kina Ghibli niż w tych wcześniejszych filmów Makoto Shinkaia. Ja w każdym razie już dziękuję. Karol Szafraniec, polecam się na przyszłość. Do usłyszenia.